Zapraszamy do wysłuchania książki Sharon Cameron zatytułowanej Światło ukryte w mroku. Przełożyła Urszula Gardner. Czyta Dorota Landowska. Choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i rzeczywistymi osobami, niniejsza książka jest powieścią historyczną. Autorka dołożyła starań, by dochować wierności faktom, także tym dotyczącym ludzi i miejsc, ale niektóre elementy są wytworem jej wyobraźni. Część imion i nazwisk zmieniono dla ochrony prywatności przedstawionych na kartach osób. Dla Heleny, Małgosi, Eda, Lori i Mii. Pamięci Izaaka, Lei, Haima, Izydora oraz Ernestyny Diamant, jak również wszystkich przemyskich Żydów i Polaków, którzy postradali życie na ołtarzu nienawiści. Rozdział pierwszy. Przemyśl, listopad 1942. Ktoś tam jest. W mroku. Otwieram oczy. Mrok jak zwykle przypomina pustą kartkę. Czuję woń kapusty gotowanej przez Emilkę dwa piętra niżej. Czuję tchnienie swojej młodszej siostry tuż obok. Mrok się zmienia. Pojawia się w nim echo dźwięku, który przegapiłam. Ktoś tu jest. Rozbudzam się do reszty. Odchylam koc, zamieram, nasłuchując, po czym stawiam stopy na podłodze. Jęk sprężyn brzmi w moich uszach jak wystrzał. Młodsza siostra wzdycha przez sen, ale nie porusza się. Intruz. Jeśli faktycznie jest jakiś intruz, znajduje się poza tym pomieszczeniem. Boso przemykam po nagich deskach do okna i palcem odsuwam brzeg dywanika, który przybiłam gwoźdźmi do ram. Oślepia mnie blask ulicznych latarni. W jego snopach wirują zamrożone płatki śniegu, przypominające drobiny kurzu. Ale droga przed budynkiem jest pusta. Naprzeciw widzę szereg martwych okien, zabitych dywanami, zasłonami, ubraniami, tak jak moje. W Przemyślu światło to coś na podobieństwo reklamy łakoci. Tylko ktoś bardzo niemądry zamieściłby znak wskazujący na miejsce ukrycia słodkości. Puszczam dywanik i zbliżam się do drzwi. Przyciskam ucho do drewna, po czym dopiero przekręcam klucz w zamku. Pusty korytarz prowadzi do pustych pokoi, tak jak powinien. Wszystko jest tak, jak powinno być. Wtem ciszę rozdziera hałas, głośniejszy od wystrzału. W piersi eksploduje mi granat strachu. Nagle pojmuję, jakiż to dźwięk przeoczyłam. Ktoś puka do drzwi frontowych. Wiedzą. To jedno słowo rozbrzmiewa mi w głowie rytmem szalonego pulsu. Kolejny jęk sprężyn i młodsza siostra staje za moimi plecami. Milczy. Ma już 6 lat i wie, że to nie pora na zadawanie pytań. Pukanie się powtarza. Tym razem natarczywiej, a po nim dolatuje mnie szept. Stefania? To podstęp. Gestapowcy chcą, żebym ufnie otworzyła drzwi. Dzięki temu nie będą musieli ich wyważyć. I ładne, nieskazitelne mieszkanie trafi w ręce jakiegoś miłego niemieckiego oficera i jego prawomyślnej żony o czystych włosach i w pończochach bez jednego oczka. W takim wypadku rozstrzelają nas na zewnątrz. Jak pana Schwarzera. Szept rozlega się ponownie.
Fusia, otwórz drzwi.
Nikt spoza kręgu najbliższych tak mnie nie nazywa. Gestapowcy z pewnością nie znają tego zdrobnienia. Biegnę ku drzwiom z wyciągniętymi przed siebie rękoma. Manipuluję przy świeżo naprawionym zamku. W głębi ducha wiem, że to nie on. To nie może być on. Ale i tak mocuję się z kluczem, przekręcam go i rozpościeram drzwi na oścież. Z Heleny uchodzi powietrze. A może to ja wydałam głośne sapnięcie? Ponieważ w blasku gołej żarówki widzę, że to nie on. Nie ten, którego pojawienie się nie wierzyłam od samego początku.
Max.